Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 15, ścieżka 1. Oczy Kracha Ankrajte były jak oczy jastrzębia. Wierciły głęboko, aż do dna. Nie wiesz przypadkiem, Triss Merigold, z kim rozmawiała Yennefer po raz ostatni przez rozmontowaniem piekielnej machiny? Nocą z 27 na 28 sierpnia? Z kim? I o czym? Triss zakryła oczy rzęsami. Złamany przez brylant promień światła ożywił błyskiem powierzchnię zwierciadła. Yennefer wyciągnęła obie ręce, wyskandowała zaklęcie. Oślepiający refleks zamienił się w skłębioną mgłę. Z mgły szybko zaczął wyłaniać się obraz. Obraz komnaty o ścianach pokrytych barwną tapiserią. Ruch w oknie i niespokojny głos.
Kto? Kto tam?
To ja, Triss.
Yennefer? To ty, bogowie, skąd? Gdzie jesteś?
To nieważne, gdzie jestem. Nie blokuj, bo obraz się chwieje. I zabierz świecznik, bo oślepia.
Już, już, oczywiście.
Choć pora była późna, Triss Merigold nie była ani w negliżu, ani w stroju roboczym. Miała na sobie wyjściową suknię, jak zwykle zapiętą wysoko pod szyją.
Możemy rozmawiać swobodnie? Oczywiście.
Jesteś sama?
Tak.
Kłamiesz. Yennefer, nie oszukasz mnie, smarkulo. Znam tę twoją minkę, napatrzyłam się na nią. Miewałaś taką, gdy zaczęłaś za moimi plecami sypiać z Geraltem, a wówczas stroiłaś się w identyczną, niewinno-kurewską maseczkę, którą widzę na twojej twarzy teraz. I teraz znaczy ona to samo, co wtedy.
Triss poczerwieniała, a obok niej pojawiła się w oknie Filipa Elhart, ustrojona w granatowy, męski wams ze srebrnym haftem.
Brawo, powiedziała. Jak zwykle bystra, jak zwykle przenikliwa, jak zwykle trudna do ogarnięcia i pojęcia. Rada jestem widzieć cię w zdrowiu, Yennefer. Rada jestem, że wariacka teleportacja z Monte Calvo nie skończyła się tragicznie.
Załóżmy, że faktycznie cię to raduje, skrzywiła usta Yennefer.
Chociaż to bardzo śmiałe założenie. Ale zostawmy to. Kto mnie zdradził?
Czy to ważne? Wzruszyła ramionami Filippa. Już 4 dni, jak kontaktujesz się ze zdrajcami. Z takimi, dla których sprzedajność i zdrada są drugą naturą.
I z takimi, których sama do zdrady zmusiłaś.
Jeden z nich zdradził ciebie.
Normalna kolej rzeczy. Nie mów mi, że się tego nie spodziewałaś.
Oczywiście, że się spodziewałam, parsknęła Yennefer. Najlepszy dowód, że kontaktuję się z wami. Przecież nie musiałam.
Nie musiałaś. To znaczy, że masz w tym interes.
Brawo. Jak zwykle bystra, jak zwykle przenikliwa. Kontaktuję się z wami, by upewnić, że tajemnica waszej loży jest u mnie bezpieczna. Nie zdradzę was.
Filippa patrzyła na nią spod opuszczonych rzęs.
Jeśli liczyłaś, powiedziała wreszcie, że tą deklaracją kupisz sobie czas, spokój i bezpieczeństwo,
to przeliczyłaś się.
Nie czarujmy się, Yennefer. Uciekając z Monte Calvo dokonałaś wyboru. Zdeklarowałaś się po określonej stronie barykady. Kto nie jest z lożą, ten jest przeciw loży. Teraz próbujesz ubiec nas w odnalezieniu Ciri, a motywy, które tobą kierują, są względem naszych przeciwstawne. Działasz przeciw nam. Nie chcesz pozwolić, byśmy wykorzystały Ciri do naszych celów politycznych. Wiedz zatem, że my zrobimy wszystko, byś ty nie zdołała wykorzystać dziewczyny do twoich sentymentalnych.
A zatem wojna?
Współzawodnictwo, uśmiechnęła się jadowicie Filippa. Tylko współzawodnictwo, Yennefer.
Uczciwe i honorowe?
Chyba żartujesz.
No jasne. Niemniej jednak pewną sprawę chciałabym postawić uczciwie i jednoznacznie. Licząc zresztą, że coś z tego będę miała.
Stawiaj. W ciągu kilku najbliższych dni, może nawet jutro, dojdzie do wydarzeń, których następstw nie jestem w stanie przewidzieć. Może być tak, że nasze współzawodnictwo i rywalizacja przestaną nagle mieć znaczenie. Z prostej przyczyny. Nie będzie współzawodnika.
Filippa Elhart zmrużyła podkreślone błękitnym cieniem oczy.
Rozumiem. Sprawcie wówczas, bym pośmiertnie odzyskała reputację i dobre imię. By nie uważano mnie już za zdrajczynię i wspólniczkę Wilgefortza. Proszę o to, Loże. Proszę ciebie osobiście. Filippa milczała przez chwilę.
Prośbie odmawiam, powiedziała wreszcie. Przykro mi, ale twoja rehabilitacja nie leży w interesie Loży. Jeżeli umrzesz, umrzesz jako zdrajczyni. Będziesz zdrajczynią i zbrodniarką dla Ciri, bo łatwiej będzie wówczas dziewczyną manipulować.
Zanim przedsięweźmiesz coś, co grozi śmiercią, wykrztusiła nagle Tris, zostaw dla nas testament, coś, co pozwoli nam kontynuować, pójść po twoim śladzie, odnaleźć Ciri. Przecież tu przede wszystkim chodzi o jej dobro, o jej życie. Yennefer, Dijkstra odnalazł pewne ślady. Jeżeli to Wilgefortz ma Ciri, dziewczynie grozi straszna śmierć.
Milcz, Tris,
szczeknęła ostro Filippa Elhard. Tu nie będzie handlu ani przetargów.
Zostawię wam wskazówki, powiedziała wolno Yennefer. Zostawię informacje o tym, czego się dowiedziałam i o tym, co przedsięwzięłam. Zostawię wam ślad, po którym będziecie mogły pójść. Ale nie za darmo. Nie chcecie mnie rehabilitować w oczach świata, a do diabła z wami i ze światem, ale zrehabilitujcie mnie, choć w oczach jednego wiedźmina.
Nie, odrzekła prawie natychmiast Filippa, to również nie leży w interesie Loży. Również dla twojego wiedźmina pozostaniesz zdrajczynią i sprzedajną czarownicą. Nie leży w interesie Loży, by rozrabiał, szukając zemsty. A gdy będzie tobą pogardzał, nie będzie chciał się mścić. Zresztą on już chyba nie żyje, albo umrze lada dzień.
Informacje za jego życie, rzekła głucho Yennefer. Ocal go, Filippa.
Nie, Yennefer.
Bo nie leży to w interesie Loży. W oczach czarodziejki zapłonął fioletowy ogień.
Słyszałaś, Tris? Oto twoja Loża. Oto jej prawdziwe oblicze. Oto jej prawdziwe interesy.
I co ty na to? Byłaś dla dziewczyny mentorką. Prawie, sama tak mówiłaś, starszą siostrą. A Geralt...
Nie bierz, Tris, pod romantyczny włos, Yennefer. Filippa zrewanżowała się ogniem w oczach. Dziewczynę znajdziemy i uratujemy bez twojej pomocy.
A jeśli tobie się powiedzie, to piękne i stokrotne dzięki. Wyręczysz nas. Zaoszczędzisz fatygi. Ty wyrwiesz dziewczynę z rąk Wilgefortza, my wyrwiemy ją z twoich.
A Geralt? Kto to jest Geralt?
Słyszałaś, Tris?
Wybacz mi, powiedziała głucho Tris Merigold. Wybacz, Yennefer.
O nie, Tris. Nigdy.
Tris patrzyła w podłogę. Oczy Kracha Ankraite były jak oczy jastrzębia.
Nazajutrz po tej ostatniej tajemniczej komunikacji, powiedział wolno Jarl Wysp Skellige, tej, o której ty, Tris Merigold, niczego nie wiesz.
Yennefer odpłynęła ze Skellige, biorąc kurs na głębie sedny. Pytana, czemu płynie właśnie tam, spojrzała mi w oczy i odrzekła, że zamierza sprawdzić, czym katastrofy naturalne różnią się od nienaturalnych. Odpłynęła dwoma drakkarami, Tamarą i Alkion, z załogami złożonymi wyłącznie z ochotników. To było 28 sierpnia, 2 tygodnie temu. Więcej jej już nie widziałem.
Kiedy dowiedziałeś się?
5 dni później, przerwał dość obcesowo. 3 dni po wrześniowym nowiu.
Siedzący przed jarlem kapitan Aza Tiazi był niespokojny. Oblizywał wargi, wiercił się na ławie, wyłamywał palce tak, że strzelały knykcie.
Czerwone słońce, wyrwawszy się nareszcie z zalegających niebo chmur, powoli opuszczało się nad Spikerog.
Gadaj, Asa, rozkazał Krahan Krajte.
Asa Tiazi odchrząknął mocno.
Szliśmy ostro, podjął. Wiatr sprzyjał, robiliśmy dobre 12 węzłów. Wtedy już 29 ujrzeliśmy nocą światło latarni z Peixe de Mar. Odbiliśmy nieco na zachód, by nie napatoczyć się na jakiegoś Nilfgaardczyka. A na dzień przed wrześniowym nowiem, o świcie, przypłynęliśmy w rejon głębi sedny. W ten czas czarodziejka wezwała mnie i Gutlafa. Potrzebuję ochotników, powiedziała Yennefer. Tylko ochotników. Nie więcej niż to konieczne, by przez krótki czas sterować Drakkarem. Nie wiem, ilu do tego trzeba ludzi, nie znam się na tym. Ale proszę, by nie zostawić na Alkion nawet jednego człowieka ponad konieczną liczbę. I powtarzam, sami ochotnicy. To, co zamierzam zrobić, jest bardzo ryzykowne. Bardziej niż morska bitwa.
Pojmuję, kiwnął głową stary seneszal. I zgłaszam się pierwszy. Ja, Gutlaf, syn Svena, proszę o ten zaszczyt pani.
Yennefer długo patrzyła mu w oczy. Dobrze, powiedziała. A zaszczycona jestem ja.
Też się zgłosiłem, powiedział Asat Yazi. Ale Gutlaf się nie zgodził. Ktoś, rzekł, musi trzymać komendę na Tamarze. W rezultacie zgłosiło się 15. W tym Hjalmar, jarlu.
Krah Ankrajte uniósł brwi.
Ilu potrzeba, Gutlaf? Powtórzyła czarodziejka. Ilu jest niezbędnych? Proszę, byś to precyzyjnie wyliczył.
Seneszal milczał czas jakiś, kalkulował.
A w 8 damy radę, rzekł wreszcie, jeśli nie za długo. Ale przecie ci tutaj to sami ochotnicy, nie ma tedy musu.
Wyznacz 8 spośród tych 15, przerwała ostro.
Wyznacz sam i każ wybranym przejść na Alkion. Reszta zostaje na Tamarze.
Aha, jednego, który zostaje, wyznaczę ja.
Hjalmar.
Nie, pani, nie możesz mi tego uczynić. Zgłosiłem się i będę u twego boku. Chcę być...
Milcz. Zostajesz na Tamarze. To rozkaz. Jeszcze słowo, a każę cię przywiązać do masztu.
Opowiadaj, Asa. Magiczka, Gutlaf, a owa 8 ochotników weszli na Alkion i pożeglowali na głębie. Myśmy na Tamarze wedle rozkazu na uboczu się trzymali, ale tak by zanadto nie odstać. Z pogodą zaś, która do tej pory nad podziw nam sprzyjała, jakieś diabelstwo zaczęło się nagle dziać. Tak, iście dobrze gadam, że diabelstwo, bo nieczysta to była siła jarlu. Niech mnie podstępką przeciągną, jeśli łże.
Opowiadaj.
Tam, gdzie myśmy byli, Tamara znaczy, spokojnie było. Choć wicher trochę świszczał i nieboskłon pociemniał od chmur tak, że z dnia noc się niemal uczyniła. Ale tam, gdzie była Alkion, tam piekło się rozpętało. Znienacka, piekło prawdziwe.
Żagiel Alkion załopotał nagle tak gwałtownie, że słyszeli to łopotanie mimo dzielącej Drakkary odległości.
Niebo poczerniało. Chmury skłębiły się. Morze, które wokół Tamary wydawało się zupełnie spokojne, wzburzyło się i zagotowało grzywaczami przy burtach Alkion. Ktoś krzyknął nagle, ktoś zawtórował, a po chwili krzyczeli wszyscy. Pod godzącym w nią stożkiem czarnych chmur Alkion tańczyła na fali jak korek, kręcąc się, wirując i podskakując, a zapadając w fale już to dziobem, już to rufą. Momentami Drakkar zupełnie niemal znikał im z oczu. Momentami widać było tylko pasiasty żagiel.
— To czary! — wywrzeszczał ktoś za plecami Asy. — To diabelska magia!
Wir kręcił Alkion coraz szybciej i szybciej. Tarcze, odrywane siłą odśrodkową od burt Drakkara, zafurczały w powietrzu jak dyski. Frunęły na prawo i lewo potrzaskane wiosła.
— Ryfuj żagiel! — wrzasnął Asat Yazi. — I do wioseł! Płyniem tam! Na ratunek trza!
Było już jednak za późno. Niebo nad Alkion zrobiło się czarne. Czerń eksplodowała nagle zygzakami błyskawic, które oplotły Drakkar niczym macki meduzy. Skłębione w fantastyczne kształty chmury skręciły się w potworny lej. Drakkar kręcił się w kółko z niesamowitą prędkością. Maszt trzasnął jak zapałka. Zerwany żagiel pomknął nad grzywaczami niby ogromny albatros.
Wiosło i wiara!
Poprzez własne wrzaski, poprzez zagłuszający wszystko huk żywiołów, usłyszeli jednak krzyk ludzi z Alkion. Krzyk tak niesamowity, że włosy stanęły im dęba. Im, starym wilkom morskim, krwawym berserkerom, żeglarzom, którzy widzieli i słyszeli niejedno. Puścili wiosła, świadomi bez siły. osłupiali, przestali nawet krzyczeć. Alkion, wciąż wirując, powoli wzniosła się nad falę. I wznosiła się coraz wyżej i wyżej. Widzieli ociekający wodą obrośnięty muszlami i glonami kil. Zobaczyli czarny kształt, spadającą w falę sylwetkę. Potem drugą i trzecią.
— Oni skaczą! — ryknął Asatiazi. — Wiosłować, chłopy! Nie ustawać! Co sił! Płyniemy na pomoc!
Alkion była już dobre 100 łokci nad bulgoczącą jak wrzątek powierzchnią morza. Nadal wirowała. Ogromne, ociekające wodą wrzeciono, oplecione ognistą pajęczyną błyskawic, niewidzialną siłą wciągane w skłębione chmury. Nagle powietrze rozdarła świdrująca uszy eksplozja. Choć pchana do przodu siłą 15 par wioseł, Tamara podskoczyła nagle i poleciała wstecz, jak staranowana. Jazemu pokład uciekł spod stóp. Upadł, uderzając skronią o burtę. Sam nie mógł wstać, podniesiono go. Był oszołomiony, kręcił i trząsł głową, zataczał się, bełkotał nieskładnie. Wrzaski załogi słyszał jak zza ściany. Podszedł do burty, chwiejąc się jak pijany, wczepił palce w reling. Wicher ścichł, fale uspokoiły się. Ale niebo nadal było czarne od kłębiących się chmur. Po Alkion nie zostało nawet śladu.
Nawet śladu nie zostało, jarlu. Ot kawałeczki takie lunku, szmatki jakieś, więcej nic.
Asatiazi przerwał opowieść, patrząc na słońce znikające za lesistymi szczytami Spikerog. Krahan Krajte zamyślony nie ponaglał go. Niewiada, podjął wreszcie Asatiazi, ilu zdołało wyskoczyć, zanim wciągnęło Alkion w tę diabelską chmurę. Ale ilu by nie wyskoczyło, żaden nie przeżył. A nam, chociażeśmy nie szczędzili czasu ni sił, udało się wyłowić jeno dwa trupy. Dwa ciała wodą unoszone. Jeno dwa. Czarodziejki, spytał zmienionym głosem jarl, nie było między nimi? Nie. Krahan Krajte milczał długo. Słońce całkiem skryło się za Spikerog. Przepadł stary Gutlaf, syn Svena, przemówił znowu Asatiazi. Do ostatniej kosteczki objadły już go pewnie kraby na dnie sedny. Przepadła z Kretesem i magiczka. Jarlu, ludzie zaczynają gadać, że to wszystko jej wina i jej kara za zbrodnie. Głupie gadanie. Zginęła, mruknął Asa, na głębi sedny, w tymże samym miejscu, co w ten czas Pawetta i Djuny. Przypadek. To nie był przypadek, powiedział z przekonaniem Krach Ankrajte. Ani w ten czas, ani teraz. Z pewnością to nie był przypadek. Słusznym jest, aby nieszczęśliwy cierpiał. Jego ból i upokorzenia wynikają z praw natury, a dla realizacji celów natury potrzebne jest zarówno istnienie cierpienia, jak też i tych, którzy przysparzając mu strapień, sami cieszą się powodzeniami. Ta właśnie prawda powinna stłumić wyrzut sumienia w duszy tyrana czy złoczyńcy. Nie musi się powściągać, winien dopuszczać się śmiało wszystkich czynów, które rodzą się w jego imaginacji, gdyż to głos natury mu je podsuwa. Jeśli tajemne inspiracje natury wiodą nas do zła, to widocznie zło jest naturze niezbędne. Donatien Alphonse, François de Sade. Rozdział 10. Huk i szczęk najpierw otwieranych, potem zamykanych drzwi celi, zbudził młodszą z sióstr Skarra. Starsza siedziała przy stole, zajęta wyskrobywaniem kaszy przyschniętej do dna cynowej miski. — No i jak było w sądzie Kenna? Joanna Selborn, zwana Kenną, nic nie mówiąc usiadła na pryczy, oparła łokcie o kolana, a czoło o dłonie. Młodsza Skarra Ziewnęła, beknęła i piardnęła głośno. Przycupnięty na przeciwległej pryczy kochut mruknął coś niewyraźnie i odwrócił głowę. Był obrażony na Kennę, na siostry i na cały świat. W zwykłych więzieniach nadal tradycyjnie dzielono aresztantów według płci. W wojskowych cytadelach było inaczej. Już cesarz Fergus Var Emrys, potwierdzając specjalnym dekretem równouprawnienie kobiet w armii cesarskiej, zarządził, że jeżeli emancypacja, to emancypacja. Równouprawnienie ma być całą gębą i na całym froncie, bez żadnych wyjątków ani specjalnych przywilejów dla którejkolwiek z płci. Od tamtego czasu w twierdzach i cytadelach więźniowie siedzieli koedukacyjnie. — No to jak? — powtórzyła starsza Skarra. — Wypuszczają cię? — Akurat — rzekła gorzko Kenna, nadal z głową opartą o dłonie. — Będę miała szczęście, jeśli nie powieszą. — Cholera! Zeznawałam całą prawdę, niczego nie ukryłam. — No, prawie niczego, znaczy się. A te sukinsyny jak zaczęły mnie maglować? To najpierw idiotkę ze mnie przed wszystkimi zrobili, potem okazało się, że jest osoba niewiarygodna i element przestępczy, a na samym końcu wyszedł współudział w spisku mającym na celu obalenie.
Obalenie, pokiwała głową starsza Skarra, zupełnie jakby rozumiała, o co chodzi. A jeśli obalenie, to dupa blada, Kenna. Jakbym nie wiedziała.
Młodsza Skarra przeciągnęła się, ziewnęła znowu szeroko i głośno niczym lamparcica, zeskoczyła z górnej pryczy, energicznym kopniakiem usunęła zawadzający jej taboret kohuta, splunęła na podłogę obok taboretu. Kohut zawarczał, ale na nic więcej się nie ośmielił. Kohut był na Kennę śmiertelnie obrażony, a sióstr się bał. Gdy przed 3 dniami dokwaterowali mu Kennę do celi, rychło okazało się, że Kohut, jeśli w ogóle dopuszcza emancypację i równouprawnienie kobiet, to ma na te sprawy własne poglądy. W środku nocy zarzucił Kennę koc na górną połowę ciała i zamierzał posłużyć się dolną połową. Co pewnie by mu się udało, gdyby nie fakt, że trafił na empatkę. Kenna wdarła mu się do mózgu tak, że kohut zawył jak wilkołak i zapląsał po celi jak ukąszony przez tarantulę. Kenna zaś z czystej mściwości zmusiła go telepatycznie, by stanął na czworakach i rytmicznie walił głową w obite blachą drzwi celi. Gdy zaalarmowani strasznym hukiem strażnicy otworzyli drzwi, kohut tryknął jednego z nich, za co dostał 5 razów okutą pałką i tyle szkopniaków. Reasumując, kohut nie zaznał tej nocy rozkoszy, na którą liczył. I obraził się na Kennę. O rewanżu nawet nie śmiał myśleć, bo nazajutrz do celi trafiły siostry Skarra. Płeć piękna była zatem w przewadze, a nadto rychło okazało się, że poglądy sióstr na równouprawnienie są zbliżone do kohutowych, tyle że całkiem odwrotne, jeśli idzie o przypisane płciom role. Młodsza Skarra patrzyła na mężczyznę drapieżnym okiem i wygłaszała niedwuznaczne komentarze, a starsza rechotała, zacierając ręce. Efekt był taki, że kohut spał z taboretem, którym w razie czego zamierzał bronić swego honoru. Marne miał wszelakoż szanse i widoki. Obie Skarra służyły w wojskach liniowych i były weterankami wielu bitew. Taboretu by się nie ulękły. Jeśli chciały zgwałcić, to zgwałciły. Nawet jeśli mężczyzna był uzbrojony w berdysz. Kenna była jednak pewna, że siostry tylko żartowały. No, prawie pewna. Siostry Skarra siedziały w pudle za pobicie oficera. W sprawie będącego prowiantmajstrem kohuta trwało zaś śledztwo związane z wielką, słynną i zataczającą coraz to szersze kręgi aferą z kradzieżą wojskowych łuków. — Dupa blada, Kenna — powtórzyła starsza Skarra. — A władną kabałę wpakowałaś się wtedy. — Raczej to ciebie wpakowali. Żeś się też do diabła ciężkiego nie połapała w porę, że to polityczna gra.
— Ba!
Skarra spojrzała na nią, nie bardzo wiedząc, jak rozumieć jednosylabowe twierdzenie. Kenna uciekła wzrokiem. Nie powiem wam przecież tego, co przemilczałam przed sędziami, pomyślała. Tego, że wiedziałam, w jaką grę się wplątałam,
ani tego, kiedy i w jaki sposób się dowiedziałam. Gęstego sobie piwa naważyłaś, stwierdziła mądrze młodsza Skarra, ta znacznie mniej rozgarnięta, która, Kenna była tego pewna, za grosz nie rozumiała, w czym rzecz. A jak to w końcu było z tą cintryjską księżniczką? Nie rezygnowała starsza Skarra. A przecież wreszcie capnęliście ją, nie?
Capnęliśmy.
O ile tak to można nazwać. Którego dziś mamy? 22 września. Jutro równonoc.
Ha.
Zbieg przypadków dziwny. Jutro będzie od tamtych wydarzeń równo rok.
Już rok.
Kenna wyciągnęła się na pryczy, podkładając splecione dłonie pod kark. Siostry milczały w nadziei, że był to wstęp do opowieści.
Nic z tego, siostrzyczki, pomyślała Kenna, patrząc na nabazgrane na deskach górnej pryczy plugawe rysunki i jeszcze plugawsze napisy.
Nie będzie żadnej opowieści. Nawet nie w tym rzecz, że śmierdziel kochut śmierdzi mi zasranym kapusiem albo innym świadkiem koronnym. Po prostu nie chce mi się o tym gadać. Nie chce mi się tego wspominać. Tego, co było przed rokiem. Po tym, jak Bonnard wymknął się nam w Clermont.
Przybyliśmy tam 2 dni za późno, przypomniała sobie. Trop już zdążył ostygnąć. Dokąd łowca pojechał, nikt nie wiedział.
Nikt. Prócz kupca Huvenagla. Znaczy się, a Huvenagel ze Skellenem gadać nie chciał, ani go nawet pod dach nie wpuścił. Przez służbę przekazał, że nie ma czasu i audiencji nie udzieli. Puszczyk dąsał się i zrzymał, ale co miał robić?
To było Ebbing. Nie miał tam jurysdykcji.
A inną, naszą modą nie szło się za Huvenagla wziąć, bo on miał tam w Clermont prywatną armię. No przecie nie można było wojny wszczynać. Boreasz Mun węszył, Dag Silifan i Ola Harsheim próbowali przekupstwa, Til i Kreid, elfie i magii. Ja czujniłam i słuchałam myśli, ale nie na wiele się to zdało. Dowiedzieliśmy się, aby tego, że Bonnard wyjechał z miasta południową bramą. A zanim wyjechał, w Clermont była świątynka malutka, z modrzewia, przy południowej bramie, przy placyku targowym. Przed odjazdem z Clermont, Bonnard na tym placyku, przed tą świątynką, skatował falkę harapem. Na oczach wszystkich, także kapłanów z tej świątynki. Wykrzykiwał, że udowodni jej, kto jest jej panem i władcą, że oto ćwiczy ją batogiem jak chce, a jak zechce, to zaćwiczy na śmierć, bo nikt się za nią nie ujmie, nikt nie da pomocy, ani ludzie, ani bogowie. A młodsza Skara wyglądała oknem, wisząc uczepiona krat. Starsza wyjadała kaszę z miski. Kochut wziął taboret, położył się i nakrył kocem. Rozległ się dzwon z kordegardy. Wartownicy okrzyknęli się na murach. Kenna obróciła się twarzą ku ścianie. Kilka dni później spotkaliśmy się, pomyślała. Ja i Bonnard, twarzą w twarz. Patrzyłam w jego nieludzkie, rybie oczy, o tym jednym myśląc, jak tę dziewczynę bił. I w myśli mu zajrzałam. Na moment. A było to tak, jakbym głowę wsadziła w rozgrzebaną mogiłę. To było w ekwinokcjum. A w przeddzień 22 września zorientowałam się, że wkręcił się między nas niewidymka. Wieża jaskółki. Taśma 15. Koniec ścieżki 1.